jedną z taką najmniej sympatycznych spraw w życiu człowieka. Obojętnie ateista, wierzący, niewierzący, taki czy siaki, jedną z najmniej sympatycznych spraw w życiu człowieka jest taka sytuacja, kiedy my chcemy być dobrymi ludźmi, kiedy chcemy dobrze postępować, kiedy chcemy dobrze myśleć, to zwyczajnie nam nie idzie, nie wychodzi. I jak ktoś ma taką wrażliwą konstrukcję wewnętrzną, to bardzo mu to gdzieś ciąży w życiu, to bardzo mu to przeszkadza i nie radzi sobie. Ludzie czasami mówią, że mają wrażenie, jakby tam w środku we mnie mieszkały dwie zupełnie inne osoby. Jakby tam w środku we mnie były jakieś dwie inne postaci. Jest taki zespół Lux Torpeda, młodsza generacja będzie znała i oni mają taką piosenkę Wilki 2. I podobno jest ta piosenka oparta na jakiejś indiańskiej legendzie, która mówi o tym, że w człowieku mieszkają dwa wilki. Zły i dobry. I wygrywa ten, którego... Okej, słuchacie tego, super. Znaczy nie wiem, czy super słuchacie, okej. Wygrywa ten, którego karmisz. Tyle legenda, a to miejsce nie jest po to, żeby opowiadać sobie jakieś anegdotki, historyjki czy legendy, ale o tym, żeby zwiastować Słowo Boże i za chwilę do tego przejdziemy. Ale faktem jest taka sytuacja, że bardzo często ludzie chcieliby zmienić swoją postawę, chcieliby zmienić swoje życie i nie potrafią. Zwyczajnie po prostu nie potrafią, nie idzie. Czasami jest tak, że ktoś coś może zmienić na jakiś czas, ale na dłuższą metę i jesteśmy z tym sfrustrowani, zdołowani. Czasami to są poważne rzeczy, przyłączają się znajomi, którzy widzą, że jest nie tak z naszym życiem i mówią: człowieku, weź się ogarnij, zrób coś ze sobą, weź się w garść. To jest frustrujące, to jest irytujące, bo zapewne gdyby ten ktoś mógł, to by to zrobił, to by się ogarnął, to by wziął się w garść. I dzisiaj chciałbym mówić trochę o takim rozerwaniu duszy, o takim rozerwaniu duszy, ale zanim przejdziemy do czytania tego długiego fragmentu ze Słowa Bożego, to chciałbym wam przeczytać jeden werset. To jest z 1 Tesaloniczan 5:23 i on jakby stanowi taki wstęp, to jest oczyszczenie przed pola do dzisiejszego kazania. I tam czytamy takie słowa: a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest wstęp. To słowo mówi nam, że człowiek to duch, dusza i ciało. I teraz będzie taki krępujący moment. Ja potrzebuję trzech wolontariuszy na chwilę. Nie będzie nic upokarzającego, nie będzie nic takiego, co by miało jakiś taki nieprzyjemny wydźwięk. Wiem, że teraz się kontaktu wzrokowego nie utrzymuje, ale potrzebuję trzy osoby do pomocy. Noemi, spójrz na mnie, proszę cię. Noemi, przyjdź do mnie, proszę. Poproszę Kajtka jeszcze i Kubę. Na sekundę. Słuchajcie, oklaski dla nich. Stańcie, proszę, koło siebie. Noemi, jeśli mogłaby... Wejdźcie do góry, tutaj dzisiaj specjalnie miejsce jest dla was. Super. To jest człowiek, tak? To jest ciało, dusza i duch. Piękny duch, prawda? Ciało, dusza i duch. I to jest cały, kompletny człowiek, tak? Kiedy rodzisz się, to ta część jest martwa. Tak? Biblia mówi, że umarliśmy duchowo przez grzechy i upadki nasze, tak? Biblia mówi, że duchowo nie istniejemy. Jak się rodzisz, to tu nie ma miejsca, ale mógłbym go zademonstrować, nami mogłaby się przywrócić i duch wtedy jest martwy, tak? Nie ma go. Kiedy nawracasz się do Chrystusa, rodzisz się z Ducha Świętego i twój duch ożywa. A więc to jest duch. To jest dusza, tak? W duszy jest co? Przebiegłe myśli. Nie. Dusza to są emocje, tak? Cała sfera twoich uczuć, od gniewu, miłości, od wzruszenia, obojętności, tak? To jest w duszy. To jest sfera emocjonalna człowieka, jego serce, tak można było powiedzieć. Dusza też to co jest? No, come on. Intelekt. Sfera myśli, tak? Intelekt. Czasami to jest genialny umysł, tak? Czasami to są po prostu jakieś błyskotliwe pomysły, myśli. Tacy ludzie właśnie pchają świat do przodu, tak? Einstein, Isaac Newton, Kopernik i tak dalej, Maria Curie Skłodowska, tak? To jest właśnie umysł, tak? I dusza to też wola. Wola to podejmowanie decyzji, tak? Decyduje się, że zostanę weterynarzem? Okej. Okay. Okay. Nie będziemy zabijać swoich marzeń tutaj, tak? Decyduje się, że zostanę prezydentem, tak? Pójdę na prawo, wstąpię do jakiejś partii politycznej, tak? To podjąłem decyzję, idę za tym, tak? I tu jest...
Ciało,
tak? Umięśnione. To jest ciało, tak? I może być wychudzone, albo taka solidna muskulatura, może być zadbane, przystojne, albo chore i słabe. No tak, tak może być, tak? Takie może być ciało. I mam dla ciebie, Kuba, złą wiadomość. Ciało generuje śmierć. Ciało generuje śmierć, a duch przynosi życie. Okej, okay. Więc to jest człowiek, to jest jeden człowiek. I teraz generalnie my widzimy co? Ciało. Jakbyście mogli stanąć, Kuba, z przodu, a Noemi z tyłu. O, to jest jeden człowiek, ale widzimy co? To, co jest z przodu, tak? On tutaj zasłania, tam dusza się może wyłonić z jakimiś pomysłami, pomachać do nas, tak? I na końcu jest ten schowany duch, ale jest tam. Tak, jest tam. Dobra, wróćcie do poprzedniej pozycji. I teraz, bo to jeszcze nie zacząłem kazania, to jest ciągle wstęp. Bóg mówi do Noemi. Mam nadzieję, że mówi do Noemi. Bóg mówi do ducha, tak? Bóg, Duch Święty, Bóg przemawia do ducha. I problem z nami jest taki, że duch nie komunikuje się z ciałem, tak? Duch mówi do czego? Do duszy, do intelektu, do emocji. To jest taki przekaz. I dopiero dusza zarządza ciałem, ale ciało ma swój język. Ciało też mówi. Ciało mówi do duszy, tak? I też ma swoje pomysły. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Oklaski dla nich jeszcze raz. Byliście świetni. Rozważcie, czy zamiast prezydentem nie zostać aktorem. Okej. To jest człowiek, tak? To jest człowiek. Mniej więcej tak to działa, taka jest biblijna antropologia, tak? Czyli nauka o człowieku. Na co dzień my widzimy przeważnie ciało, czasami dusza gdzieś do nas przemawia. O ciele warto powiedzieć też to, że ciało ma włożony przez Boga instynkt samozachowawczy, tak? Instynkt samozachowawczy mówi, że jak pali się świeczka albo ognisko, to rączki nie pchamy tam, bo można poparzyć, tak? Albo jesteś na dachu, naprawiasz antenę, to boisz się podejść do krawędzi dachu, tak? Bo twój instynkt samozachowawczy mówi, jak skoczysz, to będzie buba, tak? To niedobrze, nie skaczemy. Okej. Duch człowieka nie ma komunikacji z ciałem, ma z duszą. Duch może mówić do serca, do emocji, do wzruszeń. Duch może nas przekonywać, żebyśmy podjęli jakąś decyzję i ciało też może nas namawiać do jakichś decyzji. I o tym będziemy mówić dalej. A teraz chciałbym czytać Słowo Boże, tak? Mamy wstęp i zapraszam was do otworzenia sobie listu do Rzymian, 8 rozdział. Tam po kolei od pierwszego kolejne czytamy tak. Uwaga. Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie, powiemy amen? Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Właściwie moglibyśmy sobie to słowo zakon zamienić tutaj na prawo, bo prawo ducha, który daje życie w Chrystusie, uwalnia cię od prawa grzechu i śmierci. Albowiem czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, tak, tutaj ta pierwsza osoba, którą symbolizował Kuba, tak, z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Tak, słyszysz wyraźnie? Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Boga. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy poprzez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa z Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała poprzez Ducha swego, który mieszka w was. Okej. Wróćmy teraz do niemocy zmiany. Wróćmy do niemocy zmiany, do tego, jak nam te zmiany ciężko czasami przychodzą, jak to ciężko nam idzie pozbyć się pewnych spraw, jakie to jest trudne. I tak sobie myślę, że ktoś, kto nigdy nie palił, czasami, ja jestem taką osobą, ma czasami problem, żeby zrozumieć, jak trudno jest wyzwolić się właśnie z tego nałogu. Oczywiście są osoby, które potrafią to zrobić, ale czasami to jest bardzo wielkie wyzwanie, to jest czasami bardzo wielkie wyzwanie, tak? I mamy problem, tak? Oczywiście umysł, nasza dusza może nam powiedzieć, że potrzebujemy zmiany, tak? Jak się nie przestanę ubijać w pracy, to mnie w końcu wywalą i nie będę miał pieniędzy na jedzenie, tak? I to gdzieś dociera do nas, jesteśmy w stanie się tak właśnie na jakiś moment wspiąć, ogarnąć, coś zrobić, ale to jest taka, powiedziałbym, pewnego rodzaju kosmetyka. To jest zmiana zachowań, ale nie twojego wnętrza, tak? Ponieważ nie jesteśmy sami w stanie zmienić swojej grzesznej natury. Nie potrafimy tego zrobić. Nie da się tego zrobić wyłącznie przez zastosowanie właściwych wskazówek. Przez wiedzę, co jest złe, a co jest dobre. Tak? Czytaliśmy tutaj, że zakon nie mógł tego dokonać, tak? Że prawo Boże, właściwe, słuszne, bo takie jest, tak? Że prawo Boże, sama wiedza o tym, co jest dobre, a co złe, nie mogło tego dokonać, było słabe z powodu naszego ciała. Inaczej mówiąc, z powodu naszej grzesznej natury, tak? Z tej skażonej. I to jest powód, dla którego bez Chrystusa ludzie ponoszą porażkę, jeśli chodzi o zmianę swojego życia. To jest powód, dla którego bez Chrystusa ciągle jesteśmy w tym zaklętym kręgu tych samych złych rzeczy. I dla osób o większej wrażliwości to jest udręka, ciągle trwa ten konflikt, chcielibyśmy coś sobie zmienić, pracowaliśmy nad sobą, kupiliśmy sobie książkę, poszliśmy na jakieś szkolenie, jakiś kurs pracy nad osobowością, a tu nagle pierwsza konfliktowa sytuacja w domu, pierwsza trudna rozmowa z mężem, z żoną, wybuch nerwów, w trudnej sytuacji rodzinnej czy w pracy, jesteśmy rozczarowani. Tak zadajemy sobie pytanie przed lustrem. Czy to naprawdę ja taki jestem? Tak bardzo mnie tym zalał. Czy to naprawdę ja? Tak, to ja. To ja jestem taki z natury. To ja jestem taki z natury. Tacy jesteśmy właśnie, jak to określa Biblia, ciało i krew. Ciało i krew, czyli ta ludzka natura. I ostatnio rozmawialiśmy o programach naprawczych. Dla instytucji, dla kościołów. To jest dobra rzecz. Natomiast jeśli chodzi o człowieka, o osobę, uważam, że jedynym tak naprawdę skutecznym sposobem, jedynym skutecznym programem naprawczym, brzydko mówiąc, dla Ciebie i dla mnie jest Duch Święty. Jest Duch Święty. Dla Ciebie i dla mnie to jest Boży sposób, tak? Nie możesz zmienić swojej osobowości. Nie możesz zmienić swojej duszy, swojego ducha bez obecności Ducha Świętego w Twoim życiu. Nawet jeśli toczysz walkę właśnie o coś, pracujesz nad sobą, inaczej mówiąc, na czymś Ci zależy, nawet jeśli przegrywasz czasami tą walkę, to dobra wiadomość jest taka, to jest przekaz dnia, to jest taki, to jest dobra informacja na dzisiaj, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, nie ma dla Ciebie żadnego potępienia. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, nie ma dla Ciebie żadnego potępienia. Obojętnie, co by to nie było, co by się nie wydarzyło, co by się nie działo, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeśli Duch Święty jest w Tobie, to należysz do Niego. To należysz do Boga. Tak? Bo grzech został potępiony w ciele przez Chrystusa i żyjemy pod łaską, żyjesz pod łaską, nawet jeżeli coś nie idzie. Ponieważ to, w czym prawo było słabe, w tym Chrystus jest naprawdę dobry. W tym Chrystus jest mocny. On ma moc. On jest naprawdę w tym dobry. I Jego sposobem działania zaplanowanym dla Ciebie, Jego programem ratunkowym, Jego programem rozwoju Twojej osobowości, rozwoju Twojego życia, rozwoju Twojego powołania, każdej dziedziny Twojego życia jest obecność Ducha Świętego. I powiem Wam, bardzo często zdarza mi się o tym zapomnieć. Bardzo często mi się dzisiaj zdarza o tym zapomnieć. Próbuję coś o własnych siłach. Próbuję coś tam działać, próbuję coś tam zmieniać. To jest takie głupie, po tylu latach po prostu łapię się na tym, że próbuję sam. A to jest Boży sposób działania, to jest Boży sposób działania. Wiesz, kiedy rodzisz się na nowo do nowego życia, kiedy nawracasz się do Boga, wiesz, ja trochę tego, to słowo jest takie techniczne, nawracasz się, ja nie bardzo je lubię, ale ono jest krótkie i zwięzłe, ale tak naprawdę, kiedy rodzisz się do życia w Bogu, to Bóg, poprzez to, że ty w duchu odradzasz się, Bóg zyskuje możliwość komunikowania się z tobą, komunikowania się z tobą, mówienia do ciebie, zyskujesz możliwość słyszenia Bożego głosu. Rzeczy, które do tej pory były dla Ciebie totalnie zamknięte, rzeczy, które były głupie albo po prostu niezauważalne, nawet nie myślałeś, że one istnieją, teraz nagle otwiera się jakaś przestrzeń, otwierają się klapki w Twojej głowie, a tak naprawdę w Twoim duchu Bóg zyskuje możliwość mówienia do Ciebie, a Ty możesz słyszeć Boży głos w swoim wnętrzu. To się dzieje właśnie wtedy, tak? Prawdę powiedziawszy, to chcę Ci powiedzieć, że to po to się urodziłeś, aby słyszeć Boga. Prawdę po to zostałeś stworzony, Bóg począł Cię w wieczności przed założeniem świata właśnie po to, żebyś był blisko Niego, żebyś mógł przebywać z Nim. Tak jak Adam w Edenie, tak? Tak jak Ewa. Oni żyli w Bożej obecności, nie bali się, nie było to dla nich krępujące, nie było w tym lęku i słyszeli głos Boga. I słyszeli głos Boga. A potem usłyszeli inny głos i poszli za tym głosem. I kiedy rodzisz się na nowo do życia z Bogiem, to Bóg chce Ci przywrócić zdolność komunikowania się z Nim. Nie tylko wypowiadania modlitw, ale słyszenia Go. Chcę Ci powiedzieć, że możesz. Chcę Ci powiedzieć, że możesz słyszeć głos Boga. Jeśli zadowalasz się takim życiem duchowym, które polega na tym, że przeczytasz sobie fragment Biblii, że przyjdziesz na nabożeństwo, że tak, powiedziałeś, poddaję się Jezusowi Chrystusowi, On jest moim Panem i Zbawicielem, ale nie oczekujesz, że Bóg będzie do Ciebie mówił, to chcę Ci powiedzieć, że wycinasz sobie taki mniejszy kawałek tortu, a Bóg zaplanował dla Ciebie więcej. Że okrawasz swoje duchowe życie z dużej części. Jeżeli redukujesz swoje duchowe życie do po prostu bycia gdzieś, do uczestniczenia, to tracisz to, co jest właściwie taką perełką na tym torcie. Wisienką, przepraszam, perełką. Jak ktoś chce perełkę, to może mieć też na torcie. Tak, to Bóg chce do ciebie mówić, a właściwie chce, żebyś go słyszał, bo sądzę, że on do ciebie mówi, ale Bóg chce, żebyś mógł słyszeć, kiedy rodzimy się w duchu, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, pojawia się zupełnie nowa możliwość komunikacji z Bogiem. Pamiętaj, duch, dusza i ciało, tak? Jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele, tak? Chciałbym, żebyś o sobie w taki sposób myślał. Jestem duchem, mam duszę i mieszkam w ciele. I oczywiście nasze ciało też do nas mówi. Nasze ciało ze względu na grzech mówi zazwyczaj rzeczy sprzeczne z tym, co mówi duch. Bo zanim poszedłeś za Chrystusem, niezależnie czy miałeś kilkanaście lat, właściwie to ma znaczenie. To jeszcze chciałbym, jeśli nawracasz się jako młody człowiek, to jest ci o wiele łatwiej ujarzmić swoje ciało, niż kiedy nawracasz się jako osoba starsza. Bardzo mi przykro do tych spośród was, którzy nawrócili się później, jak nie chcę wam sprawić przykrości, ale tak jest, dlatego że twoje ciało przez wiele lat panowało nad twoją duszą, nabierałeś nawyków pewnych, może być ci trudniej. Jeżeli nawracasz się jako nastolatek, wiesz, łatwiej jest ci ustawić swoje życie na właściwych torach. Łatwiej ci jest wytresować po prostu swoją duszę, łatwiej ci jest ją ułożyć. Tak? I ciało mówi też do twojej duszy i ono chce kierować twoim życiem, tak? I ono ma zazwyczaj taką tendencję, żeby iść po najmniejszej linii oporu, żeby sięgać po rzeczy, które są w zasięgu, niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy złe, tak, żeby mieć korzyść z tego, tak? Ciało kieruje się myśleniem, czy to mi się opłaca, czy to mi się opłaca, tak? A nikt nie będzie wiedział, a opłaca mi się. To twoje ciało mówi, tak? Nikt tego nie zobaczy. Ciało mówi, skorzystaj teraz, skorzystaj z tego, nikt się nie dowie, tak? Ciało zazwyczaj mówi przeciwnie do ducha, ciało zazwyczaj mówi wbrew Bogu, tak? To jest bardzo proste, taki test, nie? Dawać czy brać, co jest lepsze? Brać, twoje ciało mówi, pewnie, bierz, chłopie, jest okazja, skorzystaj, nikt się nie dowie, będziesz miał więcej na koncie, będziesz miał więcej w portfelu, bierz, tak? Ale Jezus mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Zobaczcie, jaki mamy pierwszy odruch, tak? To jest sprzeczne z naszą naturą, co jest lepsze, tak? Co jest lepsze, co mówi duch, a co mówi ciało, tak? Twój naturalny głos jest taki właśnie, jest taki odruch, który przynosi ci korzyść. Jakie to głupie, jak dam, to stracę, tak? Okej, teraz tak. Co jest lepsze, służyć, czy chcieć, żeby nam służono? Jasne, żeby nam służono. Będę prezydentem, tak? Niech mi wszyscy służą, tak? Będę księżniczką, czy kimś tam. Jasne, że tak. To jest nasz odruch, tak? Chcielibyśmy właśnie... A Jezus mówi, że przyszedł po to, aby służyć. Wy macie naśladować mnie. To jest wbrew naszej naturze. Dlatego mamy z tym taki problem. A lepiej jest ustępować innym, czy dyktować warunki? No ale jakbyś tak mogła dyktować warunki i nikt by się nie postawił, świetnie byłoby, tak? Dlaczego mielibyśmy się uniżać? No bo w nas jest chęć, żeby właśnie górować, żeby panować, tak? To wynika właśnie, musisz to zrozumieć, to wynika z twojego takiego cielesnego człowieka, tak? Z ego tego. Słuchajcie, muszę wam tak szczerze przyznać, muszę wam szczerze powiedzieć, że bardzo mnie martwią chrześcijanie, którzy lekceważą znaczenie Ducha Świętego w życiu. Jest bardzo, bardzo dla mnie niepokojące. Jest bardzo niepokojące, tak? Jak to jest bardzo ważne, żeby chodzić w Duchu Świętym, żeby doświadczać Ducha Świętego, żeby być napełnionym. Ten przykład tych słów, które zmartwychwstały Jezus mówi, tak, do apostołów, do uczniów, mówi, pozostańcie w Jerozolimie do tej chwili, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, tak jest użyte, takie sformułowanie, i chodzi o Ducha Świętego, tak, on mówi, nie opuszczajcie miasta. On ich wcześniej posłał, powiedział tam na wszystkie strony świata, po krańce ziemi i tak dalej, nie? Ale mówi, ale najpierw musicie tutaj poczekać, aż będziecie mieli po prostu tam we wnętrzu Ducha Świętego. A wcześniej jeszcze mówił do nich, lepiej, żebym ja odszedł, tak? Bo wtedy otrzymacie na moje miejsce Pocieszyciela, Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Ducha Prawdy, którego świat nie widzi, którego świat przyjąć nie może, ale wy możecie, tak? Jakie to musiało być dziwne dla tych ludzi? Spędzili 3 lata z Jezusem, widzieli po prostu wszystko. Wskrzeszenia, uzdrowienia. Co tam widzieli? O, wodę w wino się zamieniło, jasne, tak? W Polsce taki ważny cud jest. Widzieli nakarmienie, widzieli chodzenie po wodzie, widzieli wszystkie możliwe cuda, jakie to musiało być niezwykłe, a Jezus mówi do nich, lepiej, żebym ja odszedł, przyjdzie Duch Święty. Widzisz, jakie to ma znaczenie w oczach Jezusa? Bracie, siostro, mój drogi chrześcijaninie, chrześcijanko, jeśli wyobrażasz sobie, że dasz radę prowadzić swoje takie samodzielne, duchowe życie bez obecności Ducha Świętego w nim, to chcę ci powiedzieć, jesteś w głębokim, głębokim błędzie. To bardzo, ale to bardzo się mylisz. Nie da się tego zrobić. Dlaczego? Bo jeżeli nie żyjemy według Ducha, to żyjemy według ciała. A czytaliśmy przed chwilą, że ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. A więc potrzebujesz swojej wewnętrznej duchowej nawigacji, wspomagania, potrzebujesz Ducha Świętego, potrzebujesz Pocieszyciela, potrzebujesz tego, który będzie do ciebie mówił, potrzebujesz tego, który będzie objawiał ci słowo. Ci, którzy żyją według ciała, są dłużnikami ciała i Bogu podobać się nie mogą. I być może sobie tak myślisz, że Duch Święty to jest taka fanaberia tych bardziej duchowych w Kościele, tak? Tych takich dewotów. Że Duch Święty to taki pakiet premium dla wybranych. Ale chcę ci powiedzieć, że nie, że Duch Święty to jest pakiet podstawowy. To jest coś, bez czego nie możesz funkcjonować, bez czego nie możesz dobrze funkcjonować. Wiesz, Duch Święty daje nam objawienie, kiedy czytasz Biblię. Bez Niego też możesz czytać. Tak, bez Niego możesz czytać i możesz co najwyżej bez Niego dojść do poprawnych teologicznych wniosków. One będą poprawne, zgodne, ale kiedy Duch Święty oświeca nam Słowo Boże, to nie są poprawne wnioski. To w tym pojawia się życie i moc. To jest coś, co transformuje nasze życie. To jest coś, co nas zmienia. Pojawia się w tym życie, energia, siła. A jeśli nie masz, wiesz, mówiliśmy o tym, że ciało, tutaj pamiętacie, tak, ciało może być zdrowe, prężne, muskularne, a może być wychudzone, zabiedzone, z odstającymi żebrami. To jak jeszcze można to? Liszaje, możecie sobie najgorsze rzeczy, tak, na tym ciele po prostu wymyśleć. Tak? Już was poniosła wyobraźnia? Ja wyobraź sobie takie chore ciało, ale chcę ci powiedzieć, że też dusza może być chora, że dusza może być chora, że może być zraniona emocjonalnie, może być uboga ze względu na to, że nie rozwijasz duszy, że nie czytasz książek, nie słuchasz jakiejś muzyki rozwijającej, że duszę też można rozwijać, tak, można ją leczyć ze zranień emocjonalnych, tak? Dusza może być zdrowa i chora, ale chcę ci też powiedzieć, że duch też może być żywy, pełny energii, duch może być chory. Duch człowieka może być chory, może być ścieśniony, zgnieciony przez różne rzeczy. Potrzebujesz Ducha Świętego, żeby twój duch nie był chory i słaby. Potrzebujesz Ducha Świętego. Coś wam powiem. Kiedy ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i w jakiś sposób trafiło w moje ręce parę książek takich o Duchu Świętym. Oni mówią innymi językami, Sherilów, bardzo dobra książka, polecam, stara, ale genialna, godzina trzecia dnia o Duchu Świętym. Pamiętam, że przeczytałem takie świadectwo, to było z Ameryki Południowej, jakiegoś takiego narodzonego na nowo księdza. To była książka o tytule Jezus żyje. Te wszystkie trzy książki łączyła jedna rzecz. Opisywała życie ludzi, duchowe życie ludzi z kościołów tradycyjnych, takich niezbyt porywających, i opisywała ich historię, co się w ich życiu wydarzyło, kiedy Duch Święty tam wkroczył, tak? To byli katolicy, prezbiterianie, Anglikanie, jaka była energia duchowa, kiedy Duch Święty... I przeczytałem te książki i powiedziałem sobie, ja bym tego chciał. Ja normalnie bym tego chciał. Ja tego nigdzie nie widziałem w praktyce. Ja nie znam nikogo takiego, ale mówię, ja bym tego chciał. Zacząłem czytać Biblię, Nowy Testament pod kątem Ducha Świętego i mówię, ja tego chcę, ja tego pragnę. I pamiętam, że chodziłem do lasu modlić się Ducha Świętego. A darłem tam gębę po prostu strasznie. Tak mi zależało na tym. Tak mi naprawdę zależało na tym. I wiem, że to było blisko wtedy. To była moja nieumiejętność przyjęcia tego, ale powiem wam, że chyba nie poddawałem się przez ponad 3 lata. Powiedziałem sobie, że nie ustąpię. Czytałem wszystkie książki na ten temat, jeździłem na konferencje, jeżeli gdzieś była modlitwa o chrzest w Duchu Świętym, wychodziłem i czekałem po prostu, aż ktoś do mnie podejdzie, modliłem się, bo tego bardzo pragnąłem. Oczywiście zmagałem się z rozczarowaniem, czemu to się nie dzieje, ale powiedziałem sobie, że nie odpuszczę, bo bardzo mi na tym zależało. W końcu to się stało, byłem taki szczęśliwy, co 15 minut sprawdzałem, czy modlę się językami, chodziłem, jeszcze jest. Budziłem się rano, to była pierwsza rzecz, jaką sprawdziłem, czy to działa. Bez Ducha Świętego jestem skazany na słabe, cielesne życie, na duchowym, na takim lichym, słabym poziomie. Tak później sobie zdałem sprawę, że w tym okresie czasu byłem jak ta kobieta z tej historii, która w tłumie przebiła się do Jezusa i dotknęła Jego szaty i z Jezusa wyszła moc, żeby ją uzdrowić. Tak Duch Święty, po prostu ta moc wyszła od Boga i weszła, żeby uzdrowić mojego ducha. Jak myślicie, dlaczego najkrócej istniejąca część chrześcijaństwa, czyli ruch charyzmatyczny, jest najszybciej rozwijającym się ruchem na świecie? Na świecie. Właśnie z powodu Ducha Świętego. Bez Niego jesteśmy skazani wyłącznie na swoje wydumki, na swoje rozkminione pomysły, na swoje rozpisane punkty. Duch Święty przynosi życie, energię. I też Duch Święty nas prowadzi przez konkretne sytuacje. Bóg nie obiecuje ci, że jak się nawrócisz, to twoje życie po prostu będzie teraz usłane płatkami róży, jak ksiądz probost na Boże Ciało, będziesz po tych wszystkich bzach i tak dalej chodził. Ja nie mówię tutaj tego, żeby wyrazić moją dezaprobatę dla kogokolwiek, nie? Chcę ci powiedzieć, że kiedy się nawracasz, to z twojego życia nie znikają automatycznie problemy. Ale Duch Święty ma tą zdolność, żeby cię przeprowadzić. Jakbyście obrócili ten fragment, który czytaliśmy, na następną stronę, to tam jest napisane, że ci, których Duch Boży prowadzi, są ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są dziećmi Bożymi. Nie wiem, jak można być dzieckiem Bożym bez obecności Ducha Świętego. Nie wiem, można jak być prowadzonym. I Duch Święty prowadził mnie w życiu przez konkretne sytuacje. Duch Święty nie mówi tylko o teologii, o zbawieniu, ale może ci mówić o tym, kiedy się modlisz, gdzie kupić mieszkanie, na jakieś studia pójść. Bóg jest Bogiem, który mówi. Nie jesteś sierotą na tym świecie, nie jesteś kimś porzuconym tylko na swoje własne właśnie przemyślenia, ale Duch Boży może mówić do ciebie odnośnie twojego małżeństwa, odnośnie twojego biznesu, twojej pracy. Twoje ciało, wrócę jeszcze do tego tematu, twoje ciało chce podążać możliwie najkrótszą, najbezpieczniejszą drogą, tak? Taką drogą na skróty. Chce realizować bez konsekwencji swoje zachcianki, swoje pragnienia, to są właśnie te porządliwości ciała, ale jeżeli właśnie tak żyjesz, to nie możesz się podobać Bogu. Natomiast Duch Święty mówi do twojego ducha i pozwala, żeby ten duch mówił do duszy i wtedy twoje życie się zmienia i zmienia się jego kierunek. Tak? Zmieniają się twoje emocje, zmieniają się twoje myśli i możesz się podobać Bogu. Możesz się podobać Bogu. To, w czym jest słabe prawo, w tym jest Chrystus mocny poprzez danie ci Ducha Świętego. I zostawmy dwa wilki, ale pytanie jest takie, komu pozwalasz mówić do swojego życia? Komu pozwalasz mówić, tak? Komu pozwalasz mieć wpływ na swoje życie? I twój duch musi być karmiony. Twój duch musi słyszeć Boga, potrzebujesz inspiracji, potrzebujesz Bożego głosu. Od czasu do czasu potrzebujesz pojechać na konferencję gdzieś, potrzebujesz wzmocnienia, potrzebujesz, żeby Duch Święty do ciebie mówił. I prawdę powiedziawszy, nie wiem, jak inaczej można być dzieckiem Bożym bez Ducha Świętego. Ile razy próbowałeś coś zmienić, ile razy się nie udało, tym, co nas naprawdę zmienia, jest obecność. Tym, co nas zmienia, jest obecność. Jeżeli czujesz się samotny, czujesz, że nie ma w tobie Bożej obecności, to czas, żeby to zmienić, ponieważ Boża obecność jest kluczem. Boża obecność jest kluczem. Jest tym czymś pożądanym, potrzebnym, ponieważ tak jak Adam i Ewa, zostałeś stworzony, żeby żyć w Bożej obecności. Zostałeś stworzony, żeby żyć przed Bogiem, obok Boga, razem z Nim. Biblia mówi, że pewnego dnia ujrzymy Go, tacy jak jesteśmy, twarzą w twarz. Tak? Biblia mówi, że ujrzymy Go bez lęku, bez obawy. Będziemy do Niego podobni. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby otworzyć ci drogę, a Duch Święty jest ci dany po to, aby cię tam doprowadzić. Jeżeli tego nie masz, to na zakończenie chciałbym cię namówić do jednej rzeczy. Zapragnij obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Nie teraz przez 5 minut i 10, ale przez całe życie. Naucz się chodzić w Duchu Świętym, naucz się słuchać Jego, ale przede wszystkim zapragnij Go, aby On w tobie zamieszkał. To jest jedyny działający program Boga dla ciebie, dla twojej duszy. Amen. Powstańmy.